Dzisiaj chciałbym dzielić się z wami Słowem Bożym, które absolutnie nie jest o tym, o czym myślicie, kiedy patrzycie na to, co się wyświetla na telebimie. Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami nauczaniem na temat obecność na nabożeństwie. Jestem przekonany, że w niektórych głowach zaświtała taka myśl, no będzie mówił o tym, no nie opuszczajcie wzajemnych zebrań waszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, albo coś w tym rodzaju. Nie, wiecie co, myślę, że nie mam się za takiego może bardzo doświadczonego pastora, ale jedną rzecz na pewno w moim doświadczeniu pastorskim już zdobyłem. Postanowiłem nie głosić kazań do ludzi, których nie ma na sali, ale głosić kazania do ludzi, którzy są. Bo czasami, wiecie, pastor staje i jest rozczarowany tym, że nie ma kilku osób, czy że jest trochę pustawo i zaczyna grzmieć na to opuszczanie nabożeństw i w tym momencie wszystkie gromy za opuszczanie nabożeństw lecą na głowy tych, którzy akurat ich nie opuścili. I myślę, że nie jest to, co chciałbym zrobić. Poza tym nie wierzę w tego typu gromy i w ogóle nie na ten temat chciałbym mówić. Obecność na nabożeństwie. Może zacznę tak trochę z innej beczki, z innej strony. Jak określamy dziś, że ktoś jest osobą wierzącą? Co mamy na myśli, kiedy to mówimy? Wiecie, nasza polska rzeczywistość pełna jest mówienia o Bogu. Ja wiele podróżuję po Polsce i często mijam różnego rodzaju procesje, flagi, uroczystości, napisy, transparenty i tak dalej. Jest pełna mówienia o Bogu, procesji, świąt, wyznań, sposobów i przepisów na to, jak dogodzić Panu Bogu, żeby mu było w końcu dobrze. Myślę, że to jest trochę nie to, o co Panu Bogu chodziło. Czasem, kiedy jadę samochodem, nie wiem, czy wam się to zdarza, mam radio, które same wyszukuje programy. Macie, wydaje, już każde radio szuka. A więc czasami naciskam i szukam. Wiecie co, zauważyłem, że gdy jadę samochodem i szukam czegoś w radiu, są tylko dwie rzeczy czasami wieczorem. Religia albo sport. Wynika tego, że polski naród tylko się modli, uprawia sport, czyli kraj z marzeń. Mieszkam w kraju z marzeń. Ludzie uprawiają sport i modlą się. I nic więcej nie mogę znaleźć. Pojęcie o praktykujących lub nie. Mówienie, że ktoś praktykuje lub nie praktykuje, stało się wyznacznikiem naszego stosunku do religii. Tyle się mówi o religiach teraz w telewizji. Jedne tolerancyjne, drugie mniej, tak dalej i tak dalej. Wiecie, i w religijnej dyskusji świata zapomniano tylko jednym. Nie uwzględnia się już Boga. On już po prostu jest nieważny. Mówi się o religiach, sposobach, jaka szata, jaka data, jaka postawa. Wiecie, ktoś, kto chodzi do kościoła, modli się, zna symbolikę, otrzymuje pieczątkę, miano wierzącego i to wystarcza. Chodzący do kościoła raz w roku, czy na nabożeństwa raz w roku, również mają takie aspiracje, żeby być wierzącymi, z tym, że mniej praktykującymi. Ja nieraz zresztą mówiłem, że dla mnie wierzący, ale nie praktykujący przypomina trochę człowieka, który mówi, że jest spragniony, ale na wodę tylko patrzący. Nie można kochać i nie praktykować. Wyobrażacie sobie kochanka z zakochanego do szaleństwa w niej. O niej śni, o niej myśli i ona mówi, słuchaj, spotkamy się w sobotę. On mówi, nie mam czasu, idę na ryby. Ja jestem kochający, ale nie praktykujący. Nie jest możliwe kochanie i niepraktykowanie miłości. Nie jest możliwe ufność w kogoś, ufność Bogu w tym wypadku mam na myśli, nie kogoś, i niepraktykowanie tego. Wiecie, my spotykamy się tutaj, nie po to, aby sobie teraz powiedzieć, że my jesteśmy lepsi niż to inni. Powiem wam, takie same grzechy, jak w każdym kościele, który byśmy chcieli skrytykować, znajdziecie pośród nas. Takie same wady, jakie byśmy mogli pokazać na innych, że tamci to mają, znajdziemy w naszym zborze tak samo. Jeżeli nasza ufność w siebie będzie się opierać na tym, że my to jesteśmy ci lepsi, a tamci to są ci gorsi, zeszliśmy z kursu w kierunku tronu Bożego. Obecność na nabożeństwie. Będę chciał dziś poruszyć pewien fragment Słowa Bożego, ale zanim to zrobię, powiem może w ten sposób. Będę chciał dziś czytać, na razie nie otwierajcie, ponieważ mam trochę inne plany, jeśli chodzi o czytanie Biblii dzisiaj. Będę się dzielił dzisiaj z Księgi Izajasza. Jest takie miejsce w Księdze Izajasza, wystąpienie Izajasza, kiedy przez tego proroka, na razie nie szukajcie, bo jak mówię, mam trochę inny plan, chcę wam za chwilę coś dać, nagle dociera do nas głos Boży, kiedy to proroctwo zostaje wygłoszone wiele lat po zniszczeniu Sodomy i Gomory, Izajasz znowu używa nazwy tych dwóch miast. I tutaj chcę wam pokazać coś ciekawego. Zniszczenie miast Sodom i miasta Gomora i pozostałych miast nastąpiło gdzieś w roku 1851 przed narodzeniem Pana Jezusa. Izajasz żył od 765 roku, kiedy urodził się, do 701. Zauważyliście, że odejmujemy. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, dlaczego w dół z datami idziemy, bo ktoś by powiedział, że już powinien od 701 się urodzić, a w 65 przecież umrzeć. Nie, przed naszą erą, do narodzenia Pana Jezusa, liczymy ujemnie. Myślę, że większość z was wie, ale jeśli ktoś nie wie, dla niego tłumaczę. A więc Izajasz urodził się w 765 roku, ginie śmiercią męczeńską, przecięty na pół w 701 roku. Czyli Izajasz głosi swoje poselstwo dla Sodomy i Gomory 1100 lat po zniszczeniu miast. A więc teraz nasze pytanie brzmi, do kogo kieruje swoje przesłanie Bóg? Do kogo mówi Bóg, jeżeli Izajasz 1100 lat mówi do miast, których już nie ma i nawet śladu po nich nie zostało? Można rozważyć różne opcje. No może prorok się po prostu spóźnił i Pan Bóg no spóźnił się trochę. Ale my wiemy, że Bóg nigdy się nie opóźnia w taki sposób. Do kogo Izajasz kieruje to słowo? Kochani, będziemy dzisiaj czytać Księgi Izajasza z pierwszego rozdziału. Alicja, chodź do mnie tutaj chwilkę. Z pierwszego rozdziału. I ja wam przygotowałem ciekawe tłumaczenie, bardzo dokładne tłumaczenie tego tekstu z języka hebrajskiego, abyście mogli sobie włożyć do waszej Biblii i mieć. Oczywiście, kto ma ochotę, proszę bardzo, otwórzcie wasze Biblię. To nie jest żaden nakaz, że macie korzystać z tego, co wam zaraz dam. Czytamy z Księgi Izajasza z pierwszego rozdziału, 10 do 18 wersetu. I Alicja wam rozda, to jest bardzo dokładne tłumaczenie z języka hebrajskiego. Różni się troszkę od tego, co macie. Myślę, że będzie dla was inspiracją i zachęci was do studiowania. Proszę, rozdaj. Może Eleni, możesz z drugiej strony, żeby szybciej poszło? A poczekam może aż nasze siostry rozdadzą, to byście mogli sobie śledzić tekst. Tak jak mówię, jeśli ktoś ma taką ochotę, proszę bardzo, absolutnie nie chcę być tutaj jakoś źle zrozumiany. Otwórzcie wasze Biblię, czytajcie sobie z waszych Biblii. Ja to przygotowałem, aby wam było ciekawiej, aby was zainspirować, byście zobaczyli tekst. Jest to fachowo przetłumaczony tekst z języka hebrajskiego przez hebraistów polskich. Starczyło dla wszystkich, tak? Wszyscy dostali. Tu jeszcze Beatka nie ma kopii. A więc wróćmy. Mogę jeszcze raz prosić poprzedni slajd. Jeszcze raz chcę powtórzyć to, co chcemy znaleźć w tym tekście. 1100 lat po zniszczeniu miast Sodom i Gomora Bóg kieruje do Izajasza słowo. Wiemy, że nie dotyczy to słowo tych, którzy są jego adresatem. I nasze zadanie teraz jest duchowe, zobaczyć, kogo to słowo dotyczy, do kogo Bóg tutaj mówi i czego możemy się z tego nauczyć. A więc przejdźmy teraz do tekstu Księga Izajasza, pierwszy rozdział, od 10 do 18 wersetu. Słuchajcie słowa Jahwe, przywódcy sodomscy. Zwróć uwagę na prawo naszego Boga, ludu Gomory. Na co mi wasze liczne krwawe ofiary, mówi Jahwe. Dość mam ofiar całopalnych z kozłów i tłuszczu tucznych zwierząt. W krwi zaś młodych byków, baranów i kozłów nie mam upodobania. Ilekroć przychodzicie, by zobaczyć moje oblicze, kto domaga się od was, byście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie więcej bezużytecznych darów, dymów ofiarnych, które są dla mnie obrzydliwością. Nowie księżyca, szabaty, zwoływanie zgromadzeń, nie znoszę nieprawości i uroczystości. Wasze nowie księżyca i wasze zgromadzenia mam w nienawiści, są dla mnie ciężarem, nuży mnie znoszenie ich. Kiedy rozkładacie swe ręce, zakrywam oczy przed wami. Gdy dalej pomnażacie modlitwy, nie słucham. Wasze ręce pełne są krwi. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie złość waszych uczynków sprzed moich oczu. Zaniechajcie złego postępowania, a nauczcie się czynić dobrze. Szukajcie tego, co słuszne. Zatroszczcie się o uciśnionego. Oddajcie, co słuszne, sierocie. Wystąpcie w obronie wdowy. Chodźcie, rozsądźmy między sobą, mówi Jahwe. Gdyby występki wasze były jak szkarłat, czy mogą być białe jak śnieg? Gdyby były czerwone jak purpura, czy staną się podobne do wełny? I my wiemy, że nawet nie czytając dalej, możemy powiedzieć śmiało amen, staną się. Do kogo mówi Bóg? Przecież wiemy, że w czasach, kiedy ginęła Sodom i Gomora, nie istniała nawet jeszcze świątynia, aby ktoś mógł wydeptywać jej dziedzińce. W ogóle nie istniało wiele z tych rzeczy, które nie było ustanowionych, wiele z tych rzeczy, których tutaj jest napisane. Do kogo swoje słowo kieruje tutaj Duch Święty przez proroka Izajasza? Kochani, teraz kiedy tutaj patrzymy na to i słowo przywódcy sodomscy macie tutaj napisane, to słowo przywódcy sodomscy w języku hebrajskim, ono oznacza tutaj wszystkiego czy wszelkiego rodzaju przywódców, tak cywilnych, jak i wojskowych, czyli tak tych, co pracują z ludem, jak i tych, którzy dbają o obronność kraju, wszelkiego rodzaju, od ekonomii do obronności kraju oznacza takiego rodzaju przywódcy, a słowo lud oznacza tutaj cały lud. Cały lud. Wiecie, Boży gniew nie wyraża się w taki sposób, w jaki wyraża się nasz ludzki gniew. Kiedy my jako ludzie się gniewamy, to bardzo często gniewamy się, aby sobie ulżyć. Że po prostu już z nas to wychodzi i mówimy, że już ta para nie ma którędy wyjść i czasami człowiek w gniewie coś zrobi. Ale Boży gniew, on się wyraża inaczej. Boży gniew jest spowodowany zranioną miłością. Boży gniew wyraża się, Bóg mówi z miłości, by ocalić, aby ktoś nie poszedł w ślady Sodomy i Gomory. Wiecie, ludzie czasem widzą wszystko, tylko nie to, co naprawdę ktoś chce powiedzieć. Sodom i Gomora w Biblii oznaczają, są pewnego rodzaju symbolem już. W Biblii Sodoma i Gomora, kiedy czytacie potem o tym, oznaczają coś, co Bóg pragnie zupełnie zniszczyć, spalić i zetrzeć z powierzchni ziemi. To jest to, czemu Bóg nadaje nazwę Sodomy Gomory. Symbolizują życie pełne grzechu i lekceważenia wobec dobrych zasad Bożego zakonu, Bożego prawa. Symbolizują coś, co Bóg zamierza całkowicie zetrzeć i właśnie w ten sposób do Sodomy i Gomory kieruje Bóg swoje słowo. Czyli parafrazując, słuchajcie słowa Jahwe, przywódcy tego, co zostanie całkowicie starte. Zwróć uwagę na prawo naszego Boga, ludu tego, co zostanie całkowicie zniszczone. Tak mógłbym sparafrazować ten tekst dla naszego zrozumienia. Nie przetłumaczyć, mówię sparafrazować. Widzicie, i teraz wracając, ludzie widzą czasem wszystko, tylko nie to, co trzeba, nie to, co Bóg chce powiedzieć. I tak było u Izajasza, i tak będzie potem u Pana Jezusa, czy było u Pana Jezusa. Izajasz staje tutaj i nie zamierza zmieniać, kochani, planu liturgii. Nie zamierza zmieniać, nie wiem, sposobu tego, jak oni się mają modlić. Zgodnie większość tych, którzy studiują uważnie Słowo Boże, twierdzi, że słowa te prorok Izajasz, one są powiedziane w taki sposób, i większość egzegetów tak twierdzi, zostały wypowiedziane podczas jakiegoś ważnego zgromadzenia z udziałem ważnych osób, z udziałem być może całego rządu ówczesnego, czyli tych, którzy zarządzali krajem. Izajasz je powiedział podczas jakiejś bardzo ważnej uroczystości. Nie dziwię się, że mógł być niepopularnym prorokiem w pewnym momencie. Są wypowiedziane przez Izajasza na początku jego służby. Wiemy, że ten prorok w niesamowity sposób prowadził swoją służbę, bywa nazywany królem proroków. Myślę, że tą koronę tego króla proroków nakłada ten 53 rozdział, który jest proroctwem o Panu Jezusie. Ale my wracamy tutaj do pierwszego. Izajasz nie zamierzał zmieniać im liturgii świątyni. Nie mówił przeciwko temu, w jaki sposób odbywają się nabożeństwa w świątyni, lecz mówił przeciwko postawie ludzi, którzy biorą w niej udział. I tak samo często my myślimy, że coś jest nie tak z naszymi nabożeństwami, z naszymi pieśniami, ze sposobem śpiewania, nie wiem, siedzenia, stania, trzymania rąk, ubioru, krzeseł, budynek. Wszystko nam podejrzanie wygląda, tylko zapominamy, że Bóg tak naprawdę patrzy na serce. Amen? To jest ważne. Izajasz nie mówi przeciwko temu, że słuchajcie, u nas ta liturgia jest zła w świątyni. To nie tak, zamiast może tych zwierząt spróbujcie takie zwierzęta, zamiast tych szat spróbujcie inne szaty. Nie. Izajasz mówi, Bóg widzi wasze serce i cokolwiek będziecie czynić, nie będzie działać. Wiecie, my szybko się zadowolimy zmianą typu nabożeństwa, typu muzyki, sposobu zwiastowania słowa i nazwiemy to reformacja nawet jeszcze. Ale to nie obchodziło Pana Boga. Gdyby Izajasz mówił w naszym współczesnym języku, to powiedziałby, możecie sobie zmieniać style muzyczne, ile chcecie. Możecie przychodzić w garniturze albo w strojach kąpielowych. Możecie być w okularach albo bez, łysi albo z trwałą. Ale nie wysłucham waszego głosu, bo wasze serce przychodzi nieprzemienione. To jest problem, a nie liturgia, którą uprawiacie. I zobaczcie, Bóg pokazuje bezsensowność tego, co nam osobiście wydaje się dla Pana Boga najważniejsze. Ten tekst pokazuje, że to, co nam ludziom wydaje się dla Pana Boga takie ważne, gdyby zapytać przeciętnego człowieka, co jest ważne dla Pana Boga, to wymieniłby wszystko to, co tutaj Bóg mówi, że nie może już na to patrzeć. Ale nie dlatego, że przestało to być dla niego ważne. Bo mówi tu, zobaczcie, Bóg mówi, zobacz, no, popatrzmy na ten tekst jeszcze raz. Pokazuje nam bezsensowność tego, co nam wydaje się ważne dla Boga, a mianowicie ofiary, Bóg mówi, nie obchodzą go już. Przychodzenie przed Boże oblicze, no przecież o to Panu Bogu chodziło, żebym się modlił. Chodzenie do kościoła, czy do świątyni, jak tu jest użyte, czyli nazywa czym? Nazywa niczym więcej jak wydeptywaniem dziedzińców. Łazicie tylko i błoto nosicie, krótko mówiąc, współcześnie by powiedział. Nic z tego chodzenia nie ma. Ofiary daremne. Słuchajcie, czy może być większa tragedia kapłana niż składanie daremnej ofiary? A teraz jeszcze sabaty. Przecież sabat dla Boga świętością. Bóg mówi na nic. Dlaczego? Czyżby to mu się nie podobało? Nie. Postawa serca, zwoływanie uroczystych zebrań, święta, uroczystości. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie posłucham was. Nie będę was słyszał. Nie słyszę, Bóg mówi. Zwyczajnie nie słyszę. Werset 13. Zwróćcie uwagę na werset 13. Nie składajcie więcej bezużytecznych darów. dymów ofiarnych, które są dla mnie obrzydliwością. Nowie księżyca, szabaty, zwoływanie zgromadzeń, nie znoszę nieprawości i uroczystości. 13 werset pokazuje wyraźnie. Bóg wprost do swojego ludu teraz mówi coś takiego. Nie znoszę zła zmieszanego z waszą religią, z waszym uwielbianiem. Jeżeli nie chcecie mi służyć całym swoim życiem, to po co mieszacie do tego nabożeństwa? Po co mieszacie do tego jakieś uwielbianie? Komu to potrzebne? Co to daje oprócz zwykłego marnowania czasu? I werset 12 zawiera dla mnie coś, co wiecie, wstrząsnęło mnie. Kiedy studiowałem wczoraj to słowo, wyszedłem ode mnie z biura, poszedłem do mojej żony i łzy mi się w oczu prawie polały. Powiedziałem, zobacz, co znalazłem w Słowie Bożym. Nigdy wcześniej tego nie widziałem. 12 werset powiada, ilekroć przychodzicie, by zobaczyć moje oblicze, kto domaga się od was, byście wydeptywali moje dziedzińce. Krótko mówiąc, Bóg nazywa chodzenie do kościoła, czy do świątyni, deptaniem, ale coś wam chcę tu pokazać, co znalazłem. Werset 12 zawiera niesamowitą rzecz. Nie będę wam czytał po hebrajsku, bo to nie ma sensu i nie jest to lekcja hebrajskiego, ale dla Hebrajczyka, dla Żyda słowa pójść do świątyni, słyszycie mnie, co powiedziałem teraz? Pójść do świątyni w języku hebrajskim mają dwa znaczenia. Dla Hebrajczyka, słuchajcie, chcę, żebyście to złapali teraz. Pójść do świątyni oznacza dokładnie to samo, co zobaczyć oblicze Jahwe. Czy to samo oznacza to dla nas? Złapaliście mnie, o co mi chodzi? Zrozumieliście mnie? Kiedy on mówił, kiedy człowiek naprawdę wierzący tamtych czasów mówił, idę do świątyni, było równoznaczne z tym, idę zobaczyć oblicze Boga Wszechmogącego. A prorok alarmuje, że to się zaczyna zmieniać. Że my już nie przychodzimy na nabożeństwo po to, żeby spotkać oblicze Boże. Przychodzimy, bo przychodzimy. To jest to, co mówi to słowo. Przychodzimy, bo każdy ma swoje wyznanie. Przychodzimy, bo każdy ma jakąś tam dróżkę, po której sobie chodzi. Przychodzimy, bo babka i dziadek. Przychodzimy, bo coś tam. Ale kiedy oni naprawdę mówili, idę do świątyni, to znaczyło, idę zobaczyć oblicze Boga. Po to tam idę i po nic innego. A prorok alarmuje. Ludzie kochani, mówi prorok, to się zaczyna zmieniać. Już nie przychodzicie, żeby zobaczyć Pana. A jeśli przychodzicie i Pana nie widzicie, to czy się dziwimy, że Bóg dodaje, na co mi wydeptywanie waszych dziedzińców? Przyszliście i poszliście. Ktoś powie, Bóg się gniewa, ja wam coś powiem. Ja myślę, że Bóg nas kocha, tak bardzo nas kocha. I mówi, przyszliście, zużyliście benzyna, którą ciężko pracowaliście. Zużyliście buty, na które nie zawsze wam łatwo przyszło. Zużyliście swój czas. I jak przyszliście w smutku i żalu i biedzie, tak żeście poszli do domu, rozpacza nad wami moje serce, mówi Bóg. Bo nic dla was znowu nie mogłem zrobić, bo wy nawet już na nic nie czekacie. To jest to, co Izajasz mówi. Jak to wygląda u nas? Kolejny przykład. Czy Bóg coś ma przeciwko chodzeniu do świątyni? Nie. My wiemy, że Izajasz nie mówi przeciwko chodzeniu do świątyni, ale Bóg zadaje pytanie, w jakim stanie do niej przychodzisz? W jakim stanie do niej przychodzisz? Co się stało, że Bóg sprowadza do niczego, równa się zero, do zera? Nawet największe świętości, modlitwę, sabat, gniew Boży skierowany jest, myślę tutaj na faryzeuszy, na hipokrytów każdego czasu. Wczoraj jakiś człowiek, Daniel mi przesłał list, maila, napisał mi, że czcimy fałszywe bóstwa, coś takiego, nie? Ponieważ spotykamy się w niedzielę, a niedziela to znak Antychrysta i inne bzdury, bo powinniśmy w sobotę. Dla mnie ten człowiek jest chory. Ja spotykam się, ponieważ czczę Boga, a nie dlatego, że jest jakiś dzień. Jak trzeba będzie, będę się spotykał w piątek o północy. Chcę czcić Jezusa moim życiem i chcę, żeby Jezus mnie zmieniał. Bóg może zadawać to samo pytanie. Jedni z was trzymają się niedzieli, ni soboty. Jedni na stojąco, drudzy na siedząco. Jedni wierzą, że to się śpiewa tak, drudzy inaczej. Są kościoły podzielone z powodu tego, jakiego rodzaju pieśni się śpiewa. Są kościoły podzielone z powodu bzdur, o których Bóg mówi, nawet ich nie widzę. Kiedy on pyta, jaki jest stan twojego serca, twojego posłuszeństwa, jak mnie kochasz? Jak mnie kochasz? Ja myślę, że my czasami na grzech już patrzymy inaczej. Sam się na tym złapałem. Na przykład dla nas ktoś, kto pali papierosy, to jest straszny grzesznik. Ale ktoś, kto sieje plotki i oszczerstwa w zborze, to jest brat. Sprzeniewierzyliśmy Boże wartości. Człowiek, który pali papierosy, mogę go ukochać i ucałować w policzek. Niczym jest jego grzech wobec oszczercy, ponieważ zakon pański mówi, nie będziesz szerzył oszczerstwa wśród ludu mojego. My mamy podzielone swoje, a ja wiem, że żaden grzech dla Pana nie jest mały albo duży. Ale wiem, jak mówi stara pieśń naszej siostry z Polski, która napisała, wiem, że to nie gwoździe go trzymały na tym krzyżu, ale nasze grzechy. To jest to, co wiemy. Myślę, że mnie dobrze zrozumieliście. Jak ktoś mnie nie chce zrozumieć, to oczywiście po nabożeństwie powiedzą, że Kulec mówił, że wolno palić. Niech wam będzie, jak to jest wszystko, co usłyszeliście. Myślę, że Izajasz miał ten sam problem, Jezus miał ten sam problem. Ja mam tylko maleńki problem. Ludzie nie zawsze słyszą to, co chcemy powiedzieć. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, bracia i siostry, że Duch Święty pragnie zapytać naszego zboru. Duch Święty dzisiaj pragnie zadać nam pytanie. Czy po twoim nawróceniu, chrzcie, ile lat temu by to było, czy ile miesięcy temu by to było? Czy dziś twoje serce jest gotowe powiedzieć, Panie, kształtuj mnie dalej, zmieniaj mnie dalej, idę za tobą, cokolwiek jeszcze będzie się działo. Amen. Od mojego chrztu minęło wiele lat. Przez ten czas ochrzciłem wielu ludzi, udzieliłem wiele ślubów i przeraża mnie, bo widzę, jak dzieci rosną i czas leci. I wolałbym myśleć, że to tylko dzieci rosną, a ja się nie starzeję. Ciągle jesteśmy młodzi, słuchajcie. W porównaniu z wiecznością to jest nic. Ile byśmy nie mieli lat? Od 80 wzwyż czy w dół? Wiem jedno. Bóg ciągle dzisiaj do ciebie mówi. Niech twoje serce zostanie położone na moim garcarskim kole. Ja uformuję twoje życie. Najlepiej. Będziesz tym, czym ja chcę, żebyś był. To jest to wezwanie, które Pan nam dzisiaj daje. Wiecie, On nie chce, by nasze chrześcijaństwo było robieniem chrześcijaństwa. Ja myślę, że Bóg nie potrzebuje chrześcijańskich rzemieślników, którzy uprawiają chrześcijaństwo rzemieślniczo, ale życie zupełnie nie ma z tym nic wspólnego. Wiecie, wszystkie najbardziej wydające się świętymi ceremonie nie mogą uświęcić człowieka, jeżeli on w swoim sercu nie pragnie żywego Boga. Zgodzicie się ze mną? W czym by nie uczestniczył? Pamiętacie, kiedyś mówiłem wam o jakimś wierzącym bułkarzu, już nawet zapomniałem jego nazwisko, wtedy podawałem, że obiecał sobie ten wierzący piłkarz, że zawsze będzie w niedzielę na nabożeństwie, ale raz wypadły rozrywki, także nie mógł być. I poszedł do swojego trenera, do swojego pastora i mówi, po raz pierwszy mam dylemat, bo obiecałem wam, że będę z wami w niedzielę, a tutaj jest taki ważny mecz w niedzielę i nie mogę być w zborze. Czy powinienem się wycofać z meczu, czy nie? Co pastor na to powie? A pastor mu powiedział, synu, jedź na ten mecz. Ja wolę, żebyś grał w piłkę z pasją dla Pana, ale myślami, żebyś był w zborze, niż żebyś tu sterczał na nabożeństwie, ale myślami był na stadionie. Bądź szczery przed Bogiem. Bo to jest to, co się Panu podoba. Nawet jeżeli jesteśmy bardzo, bardzo maleńcy w naszym rozwoju, dopiero początkujący, wierzę, że szczerość jest tym, co ta Boża konewka najchętniej podlewa, z czego najlepsze rzeczy rosną. Wielu myśli, że idąc do kościoła robią Bogu łaskę, wydeptują dziedzińce, Bóg mówi. Liczą za to na Jego błogosławieństwo. Wiecie, czasami nasze podejście do Pana jest takie pogańskie, jak u pogan, jak u tych Indian. Posypali czymś, coś tam podlali, coś się zadymiło, może nie będzie deszczu, nic nam na głowę nie zleci. Bóg nie tak chce być naszym Bogiem. Bóg chce z nami chodzić. Wiecie, my żyjemy w czasach łaski i są to czasy łaski i w pojęciu świata, i w pojęciu Kościoła. Wiecie, świat zawsze miał inną terminologię niż my. Nieraz to powtarzałem, kiedy my mówimy miłość, to mamy co innego na myśli niż kiedy świat mówi miłość. Kiedy my mówimy łaska, mamy co innego na myśli niż kiedy oni mówią łaska. My żyjemy w czasach łaski. Jedni jej doświadczają, inni ją robią Bogu. Jedni jej doświadczają, ponieważ mają serce otwarte, inni ją robią Bogu, bo przychodzą na nabożeństwo, zrobili Bogu łaskę. Izajasz tym rozpaczliwym wezwaniem skierował się do swojego narodu. Mówi: ludzie, opamiętajcie się, przychodźcie na nabożeństwa wolni od tego, co się nie podoba Bogu, abyście byli wysłuchani, abyście zobaczyli oblicze Jahwe, jak mówi ten 12 werset, aby to był sens waszego przychodzenia tutaj. Mijają lata. Mija około 100 lat. Naród pogrąża się jeszcze bardziej. Izrael już jest tylko cieniem tego, czym był. Ich wolność to już właściwie jest przeszłość. Ich chwała jest już tylko historią. Ze łzami w oczach kolejny znienawidzony przez nich prorok kieruje swoje przesłanie. Równo 100 lat po tym, jak Izajasz wypowiada te słowa. 100 lat po tym, gdy Izajasz to mówi, prorok Jeremiasz, w 7 rozdziale mamy zapisane te słowa, występuje z przesłaniem. I kiedy zdaje Bóg te wszystkie zarzuty, i Jeremiasz mówi, i ludzie nie chcą się z tym zgodzić, wtedy Jeremiasz mówi słowami Bożymi, tym, co Bóg mu daje. Nieprawda? Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami, których nie znacie? Opisuje, jak wygląda tydzień przeciętnego religijnego człowieka. Ale potem przychodzi czas nabożeństwa. A potem przychodzicie i stajecie przede mną w tym domu, na którym wzywano mojego imienia i mówicie: oto jesteśmy bezpieczni, by móc nadal popełniać te wszystkie występki. Może jaskiną zbójców stał się w waszych oczach ten dom. Wiecie, o czym mówi Jeremiasz? O religijnych ludziach, którzy czynią zło, przekonani, że byli w kościele, że powiedzieli jakąś formułkę do nieba, że mają Biblię, rybkę na bagażniku albo krzyżyk na szyi i z tego powodu ktoś albo coś będzie ich chroniło. Bóg nie jest ktoś, Bóg nie jest coś, Bóg jest Panem, jest Królem, Bóg myśli, widzi, jest osobą, która nas kocha i która widzi wszystko, nic nie zaćmi Jego rozumu, Jego myśli. Tak jak co wam kiedyś mówiłem, co sfilmowali z tej ukrytej kamery tego złodzieja, co kradł tego Forda Transita. Się przeżegnał i wtedy zaczął przy stacyjce. Jakże wiele razy. Dokładnie tak. Ludzie postępują. I Bóg mówi: to jest wasza wiara. To jest to, z czym do mnie przychodzicie. Mam się stać wspólnikiem złodziei, zbójców. Ja myślę, że my jesteśmy tymi, którzy kochają Boga. Wasza obecność na tym miejscu jest dla mnie świadectwem, że w tą niedzielę Bóg jest dla was ważny. Poświęciliście czas. Przyszliście. Wydeptaliśmy dziedziniec, czy chcemy spotkać żywego Boga, czy chcemy spotkać się z Jego Słowem. Ścieramy kostkę przed budynkiem, zużywamy kostkę na parkingu, benzynę, samochody, czas. Czy chcemy spotkać się z Bogiem? To jest bardzo ważne dla nas pytanie. Kiedy czytam te słowa, myślę sobie tak na mój chłopski, może niewielki rozum, tak. Kocham Boga, a wy? Ja naprawdę kocham Go jak Pana, Boga, Króla, ale odkrywam, że Bóg jest moim przyjacielem właśnie. Kocham Go jak przyjaciela. Jest mi tak przykro, kiedy sobie myślę, że tyle razy zostawiłem Go rozczarowanego. Jest mi tak przykro, kiedy sobie pomyślę, że nieraz rozczarowało Go moje życie. Ponieważ ta moja sprawiedliwość, w cudzysłowie, ta moja gorliwość, w cudzysłowie, ten mój jęzor, który nie potrafi milczeć wtedy, kiedy powinien. Moje myśli, które nie potrafią zwrócić się do Jezusa, kiedy powinny. Tyle razy zostawiły Go samego. Nie chcę tak żyć. Chcę się zmieniać i wierzę, że jesteśmy zborem, który nie pozwoli, aby oszczerstwo, plotka, kłamstwo, cudzołóstwa czy takie rzeczy sprawiły, że staniemy się jaskinią zbójców, że staniemy się z ludźmi, którzy tylko potrafią innych oceniać, ale w ogóle nie widzą siebie. On jest zbawcą, Bogiem, ale jak mówię, i przyjacielem. Chcę zrobić wszystko, żeby moja wiara nie była bezużyteczna. Wracając do Izajasza. Werset 16 nam tutaj pokazuje, co jest powodem Bożego gniewu. Macie to na kartkach, bo nie mamy do wyświetlenia. Zapomniałem dać. Tak. 16 werset. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie złość waszych uczynków sprzed mych oczu, mówi ten fragment, który ja wam dałem. Widzicie, nawet modlitwa nie jest usłyszana, bo jest jedna tajemnica modlitwy, którą znacie, o której zapominamy czasami w naszym codziennym życiu, a Pan chce nam dziś przypomnieć. Czy dużo można działać modlitwą, czy nie? Ale wiele może modlitwa każdego. O właśnie. Wiele może modlitwa sprawiedliwego. I dlatego Bóg mówi, obmyjcie się. Oczyście się. Jak się oczyścić? Przez wyznanie grzechów. Uwierzyć w to, co Jezus zrobił. Jeśli uwierzysz w to, co Pan Jezus dla ciebie zrobił, twoja wiara zostanie ci poczytana za... A wiele może modlitwa sprawiedliwego. Dokładnie. Nikogokolwiek. Widzicie, często ludzie próbują pokazać, przynajmniej ja mam z tym kontakt, może wy mniej, jak wiele i w jaki nadprzyrodzony sposób powiedział do nich Pan. Słuchajcie, jestem zawalony mailami od ludzi, którzy mieli wizje, widzenia, głosy, w siódmym niebie byli, wszystko. Pastorze, ja nie wiem, co zrobić. To czy to? I to czasami są takie, wiecie, głupie rzeczy, że jestem rozgniewany na mistycyzm. Nienawidzę mistycyzmu. Kocham Boże cuda. Wierzę, że Bóg jest Bogiem, który daje wizję, który uzdrawia, który mówi, ale też wierzę, że Bóg jest Bogiem światła i prawdy, a nie Bogiem, który tajemnie szepta i w mroku poniewiera swoimi dziećmi. Ludzie się modlą i nie wiadomo, co widzą. Ci uduchowieni, wiecie, tacy. Pan im to i tamto pokazał. Ja widzę, że nic im nie pokazał. Ale nie znam, wiecie, pisze do mnie, że był tam i widział to i to i Bóg mu wizję nieba pokazał i końca świata i tego. Biedak nie wie, gdzie ma iść do roboty. No. Co myślę? Innym razem piszą do mnie, też niedawno dostałem, że Polskę czeka krach gospodarczy. I to i tamto mu Bóg pokazał. Tylko, że kiedy spytałem jego pastora o to, jaki to jest człowiek, to powstało w mojej myśli jedno pytanie. Co jest nie tak? Coś jest nie tak z Bogiem czy z nami? Że Bóg zasypuje moją skrzynkę mailową, przepraszam, że mówię Bóg, to oczywiście mówię cynicznie tutaj, bo wiem, że to nie On. Że zasypywana jest skrzynka mailowa i myśli ludzkie wizjami kolejnych gospodarczych krachów, wojen, końców świata, wstrząsów w polityce. Oni wiedzą, co będzie z Rosją, wiedzą, co będzie z Iranem, z Irakiem, z Izraelem. Mają kolejne wizje, tylko mały, biedny, porzucony, nieszczęsny grzesznik, który nie może znaleźć odpowiedzi w chorobie, w nieszczęściu, w bezrobocie, nad chorym dzieckiem i chorym współmałżonkiem, jakoś nie może dostać Słowa Bożego od tych ludzi. Czyżby Bóg już przestał widzieć małych ludzi? Czyżby Pan Bóg przeszedł na salony, na Kreml i do Białego Domu? Nie dajcie się ogłupić. Nie dajcie się ogłupić. Przecież to wiadomo, że gospodarka, która bluźni Bogu, no długo nie może postać. To prorokiem nie muszę być. To nawet nasz pies tyle wie. Że jak nie ma w misce, to nie ma w misce. No i koniec. Słuchajcie, ja wierzę, że jako Kościół, jeśli będziemy się zgromadzać z czystym sercem, dostaniemy odpowiedzi od Pana i wtedy nie będziemy się musieli martwić tymi krachami. Bo choćbyś szedł przez ogień, choćbyś szedł przez wodę, Ty jesteś dzieckiem Bożym. Bóg nie zajął się ekonomią, Bóg nie zajął się polityką. Nadal Bóg Ciebie kocha, jesteś dla Niego ważny i zamierza Cię otoczyć swoją obroną. Amen. To jest moje przesłanie dla Was od Pana, kochany zboże. To jest to, co Wam chciałem powiedzieć. Werset 14 pokazuje mi dramatyczną prawdę. Szokujący werset. Słuchajcie, trochę się najpierw uśmiechłem, a potem mi uśmiechałem, a potem mi było przykro. Wasze nowe księżyca i wasze zgromadzenia mam w nienawiści, są dla mnie ciężarem i nuży mnie znoszenie ich. Słuchajcie, po raz pierwszy znalazłem werset w Biblii, gdzie Pan Bóg i świat myślą to samo. Świecki człowiek na nabożeństwie też się nudzi i dubie w nosie. I dokładnie obok niego Bóg się nudzi. To jest to, co Bóg tym religijnym ludziom powiedział. Nabożeństwa nużące i ciężkie. Bóg razem ze światem patrzą na zegarek, ile do końca tego nabożeństwa. Bogu przykro, świat ziewa, bo widzi jeden i drugi, że nie ma tu nic dla niego. Spotkała się banda zarozumialców, zadowolona z tabliczki na budynku, ze swoich powyznaczanych dat, oddawania sobie honoru. To się nazwało jakoś i nie ruszaj tego. Mam marzenie i wierzę, że go dzielicie ze mną. Przynajmniej niektórzy z was, z którymi rozmawiam. Wierzę, że zrobimy zbór, który będzie rodziną i miejscem, gdzie będzie obecność Boża przebywać. Amen. Wiem, że wielu z was ze mną o tym rozmawia. Też macie takie pragnienie. Że nie pozwolimy sobie na to, abyśmy się stali kolejnym tabliczkowym, kto kolejną krową z kolczykiem na uchu, z tabliczką na ściance, że my wierzymy tak i tak, a reszta nas nie obchodzi. Ważna jest doktryna. Słuchajcie, bez doktryny nie ma zdrowego kościoła, nie zrozumcie mnie źle. Jeżeli Kościół nie wie, kim jest Jezus Chrystus, jeżeli Kościół nie wie, kim jest Bóg, to jest źle. Ale jeżeli Kościół poprzestanie na tym, że wszystko wie, to jest jeszcze gorzej. Wiecie, jak powstał ateizm? Ja wam przedstawię moją prywatną historię ateizmu. Wiem, że są mądrzejsi ludzie i mądrzejsze książki na świecie. Ale jak sobie czytam, a ja dużo historii czytam, to napisałem swoją historię ateizmu. Moim zdaniem ateizm powstał na bazie obserwacji niedbałego, chorego na egoizm i łakomstwo chrześcijaństwa. Ponieważ niektórzy ludzie, którzy nie wierzą w Pana Boga, są mądrzejsi i moralnie czyści i nie mogli uwierzyć, że jest Bóg, który toleruje takie zwyrodnienie. A więc stwierdzili, że Go nie ma. Szkoda, że nie przeczytali Biblii. Szkoda, że nie spotkali tych, którzy kochają Jezusa. To już jest inna szkoda. Ale ja wiem, że kiedy ludzie nas spotykają, mają widzieć w nas Pana Jezusa. Zgodzicie się? Bo jeśli zobaczą w nas coś innego, to tworzymy ateistów, a nie uczniów. Czy kiedy czytałem historię, w 1917 roku, słuchajcie, przyszła wiosna, 1917 rok w Rosji, Kościół prawosławny kupował ziemię, czytałem to z historii, kupował ziemię, budował świątynię, w ogóle nie głosząc Słowa Bożego, zagarniał hektary po hektarach, takie ilości ziemi już mieli, że nie byli w stanie nawet tego unieść. Grabili na lewo i prawo, ale w dziurawych butach, w pomiętych gaciach i w beretkach z czerwoną gwiazdką szli oddani sprawie ludzie, od wsi do wsi. Nie interesowało ich nic, mieli tylko jeden cel, zmienić ten bandytyzm w coś lepszego. A jak to wyglądało dalej, to nikomu nie muszę mówić. Bez Boga się nic nie da zbudować. Kiedy człowiek sam coś weźmie w swoje ręce, wychodzi jak zawsze. Miało być dobrze, wyszło jak zawsze. Nie stoję tu, żeby wam powiedzieć, że komunizm jest dobry. To nie mój cel, bo nie uważam, że jest. Stoję, żeby wam powiedzieć, ktoś oddał kraj złym ludziom. ponieważ nie zrobił tego, do czego był powołany i nie wykorzystał prawdy, którą znał. I to samo teraz dotyczy nasze życie. My znamy Jezusa. Znamy Pana Jezusa. Możemy tak wiele zrobić, jeżeli nie będziemy uczciwi w przychodzeniu tutaj, uczciwi w chodzeniu przez cały tydzień. To nic się nie zmieni. Będziemy rozbitkami za niedługo. Będziemy kimś, kto zna piosenki, zna gesty, zna liturgię, ale nie doświadcza niczego. Jak często ludzie marudzą, że w kościele nie ma cudów, nie ma proroc, nie ma tego, tego, tego. Słuchajcie, za kościół, który to ma, trzeba zapłacić. Musi się zacząć od ciebie. Jeżeli brakuje ci w naszym zborze cudów, bądź pierwszym modlicielem, wstawiennikiem, bohaterem wiary, który stanie w tej sprawie przed Bożym obliczem w modlitwie. Jeśli brakuje ci proroc, bądź pierwszym, który woła: Panie, zacznij do mnie mówić i pokaż przed tym ludem, że słowo, które ja im dam, to nie jest słowo, które gdziekolwiek mogą znaleźć, ale słowo od ciebie, które zacznie prowadzić lud. Samą oceną, gdzie zbór to nie jestem ja albo czterech braci ze mną. Zbór to my wszyscy. Zgodzicie się ze mną? My po prostu, wiecie, my wiemy, gdzie kupić krzesła, a ja wiem, jak czytać Biblię i czasami się podzielę tym, co mi do głowy przyjdzie z wami. Ale Kościołem jesteśmy my wszyscy. Królewskim kapłaństwem. Ludem nabytym krwią Jezusa. Wszyscy powinniśmy się modlić o to, jaki będzie nasz zbór. Świata całego nie zmienimy prawdopodobnie, ale wiem, że możemy zmienić rzeczywistość duchową tutaj, wokół nas, w naszych domach. Musimy pamiętać, że przyjść na nabożeństwo to coś więcej niż spoglądać bokiem na bliźniego. To coś więcej niż nauczyć się czegoś na pamięć. Chciałem wam coś jeszcze pokazać. Pamiętacie historię o Kainie i Ablu? Myślę, że nie muszę jej czytać, szkoda czasu. Wszyscy znają tutaj. Kto nie zna, to powiem. Dwóch braci składało Panu Bogu ofiarę. Ofiarę jednego Bóg przyjął, drugiego odrzucił. I się zaczęło. Innymi słowami, trwa modlitwa i składają Panu Bogu ofiary. I Biblia mówi nam w 1 Mojżeszowej, 4 rozdział, że a Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Czyli innymi słowami, przyjął jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał, tu jest, odrzucił ją. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Krótko mówiąc, Pan wejrzał na ofiarę Abla i nie wejrzał na ofiarę Kaina. I wszystko, co się stanie potem, jest już tylko dramatem odstępczy. Wiecie, automatycznie gdzieś w naszym umyśle pojawia się Kain jako ten zły, i Abel jako ofiara, ten dobry. Ale chcę wam powiedzieć, tak jest potem, teraz, bo my patrzymy z perspektywy. Początek był taki, że razem, i wybaczcie uproszczenie myślowe, razem chodzili do kościoła się modlić. Mogę tak uprościć, prawda? Razem chodzili się modlić. Tylko, że jednemu Pan Bóg błogosławił, a drugiemu nie. Ponieważ jego serce było złe. Jego serce nie przychodziło przygotowane na spotkanie z Bogiem. Bo to nie można oceniać, wiecie, Kaina w sensie takim, że Kain to był ktoś niewierzący. Ja myślę, że Kain szanował Boga, no bo jakby nie szanował Boga, to by nie składał czego? Ofiary. Chciał jakoś tam uprawiać swoją religię. Ale jego oczy również były otwarte na rzeczywistość duchową, bo widział, co się dzieje. I problemem Kaina było skupienie uwagi na sobie, a nie na oddawaniu Bogu chwały. Widać to jasno po jego reakcji, kiedy z nabożeństwa jego brat wychodzi, upraszczam, z nabożeństwa mówiąc, prawda, wiadomo, że to nie było to, co my dziś myślimy nabożeństwo, ale kiedy po spotkaniu modlitewnym z Panem Bogiem brat wychodzi i mówi: urro, Bóg jest wspaniały, jego kurwa, ty dziadu jest. On widział tą różnicę. Pojawia się zazdrość i tak dalej. Widząc, że Bóg błogosławi jego brata, a nie błogosławi niego, nie wykorzystał czasu, żeby myśleć, jak tu się podobać Panu. Jak ja widzę, że Bóg błogosławi mojego brata z jego żoną, tu siedzą uśmiechnięci, to moje serce co powinno mieć? Panie, co mam zrobić, żeby mnie Bóg błogosławił tak jak ich? A nie, Panie, żeby się pokłócili chociaż. Wiecie, o czym mówię? Postawa serca. I tu bym musiał wrócić do kazania o zazdrości, które niedawno żeśmy tutaj mieli. Powstało miejsce dla Kaina, bezpieczne miejsce dane mu przez Pana. Miejsce, które było czasem, mogło być czasem pokuty. Szansa została niewykorzystana, ponieważ zamiast próby odnowy pojawiła się nienawiść. I tu jest lekcja dla nas. Lekcja dla nas jest taka. Widzisz, co się dzieje w życiu bliźniego? Pomyśl o twojej relacji z Panem. Bóg ma dla ciebie wszystko, co uczynicie tak samo radosnym, bo Pan i wiecie, bo Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale smutek i długie nabożeństwa. Tak? To co? Radość i pokój w Duchu Świętym. Czyli Pan ma to dla ciebie. Nie musisz patrzeć, czemu inni mają, a ty nie masz. Ale miejsce na zgorzknienie, plotki i złe mówienie. Zostaw, nie bądź Kainem. Idź w miejsce, gdzie powiesz, Panie, czemu ten brat jest błogosławiony i ta siostra? A ja widzę, że nie jestem. Pokaż mi, co zmienić. Też cię kocham. Też chcę mieć błogosławioną rodzinę i dom. Pomóż mi. Bóg spojrzał na Kaina i mówi, pierwsza Mojżeszowa 6:7, czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? Słuchajcie, mi nikt nie mówi, że Kain był niewierzący. Kain nie był niewierzący, bo był wiedzący. Rozmawiał, nie musiał wierzyć, on widział. Rozmawiał sobie. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, uczwiczka grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. I to nie było tak, że Bóg mówił, a Kain nie słyszał, bo wiemy że z dalszego kontekstu historii, że Panu Bogu nawet odpowiadał. Bo Bóg go spytał, gdzie jest brat, a on odpowiada. A więc miał relację. Gdyby podejmował decyzję w oparciu o miłość do Boga, to końcem byłaby pokuta i ta historia by wyglądałaby, a 2 miesiące później Pan przyjął ofiarę Kaina. I razem z bratem zbudowali nowe miasto, a miasto to jest do dziś i nazywa się tak i tak. Ale tak nie było. Wielu ludzi nie widzi. Ja nie chcę być w ich liczbie. Jak tracą się możliwości życia dla Boga. Nieposłuszeństwem dla Boga niszczymy to, co Bóg dla nas przygotował. Dlatego, że chcemy Mu dać ochłapy zamiast to, co najlepsze. Wiecie, Bóg w oczach człowieka XXI wieku jest Bogiem, który korzysta z wystawek. Chętnie Mu damy starą lodówkę i to, co wystawiamy przed bramę. Ale Bóg mówi, że chce od Ciebie to, co szlachetne. Chce całego Twojego życia. Nie korzystam z wystawek. Z wystawek niech korzysta kto inny. Zanim skończę, jeszcze jeden przykład chcę Wam dać. Myślę, że to jest ważny przykład. Przykład Saula. Saul jest scenariusz taki, jak można wiele razy oglądać, może nawet w Twoim życiu. Wierzę, że będzie to dla Was posileniem. Ja tu stoję po to, aby Wam dodać dzisiaj siły, by się Wam z Panem chodziło tak, byśmy byli zborem, który naprawdę, słuchajcie, roślijmy sobie powoli, ale roślijmy solidnie. Amen. Ja wiem, że można się rzucić, oddać emocjom, rozegrać i mieć fajne 2 godziny przeskakać. Ale ja wierzę, że my mamy zbudować coś, co będzie służyć naszym dzieciom, naszym rodzinom, wszystkim nam. Zobaczcie na Saula. To jest scenariusz kolejny upadku, przyzwyczajenia i uprawiać zaczął to, co potępiał Izajasz, zwykłą religię. Ale na początku Bóg sam Saula sobie co? Upatrzył. Saul się nie zgłosił. Ja może będę królem. Nie. Bóg sobie go upatrzył. Będąc nikim, facetem od szukania osłów, zostaje królem. Nie mając nic, otrzymuje tak wiele. Pasterską dechę i poduszkę siana zastępuje łożem królewskim. Bóg daje mu zwycięstwo w wielu wojnach. Ale jego oczy nie są zwrócone już tylko na Pana, bo za dużo rzeczy wokół. Jego pokuta, zdolność do pokutowania, którą masz ty i ja, zdolność do pokutowania, słyszycie mi, przyjaciele? Wytrzymajcie jeszcze chwilkę. Zdolność do pokutowania zostaje zamknięta w sidłach. Wiecie, co to są sidła? W sidłach stanowiska, pychy i opinii świata. Te sidła są takie same do dziś. Mógłby pokutować, ale... I nie będę powtarzał kazania Karla sprzed 2 tygodni. Pamiętacie ci, którzy byli? że ważne dla niego było, co mówią ludzie, a nie to, co naprawdę się liczy. Widzicie, warunkiem społeczności z Panem jest posłuszeństwo i tutaj właśnie zostaje popełniony błąd. On chce się podobać Bogu, ale robić dalej to, co uważa za słuszne, a tak się nie da. I dzisiejszy Saul również chce wyznaczać Panu Bogu, z czego, Panie Boże, się ma cieszyć, a z czego nie. Bóg wyraźnie kazał Saulowi zniszczyć po wygranej wojnie, nie ma czasu dzisiaj całej tej wojny opisywać, kazał wszystko zniszczyć, łącznie z królem i wszystkim, co miał. Oni tego nie zrobili. Zdecydowali, że to jest takie cenne, że ofiarują do Panu. Jak chcesz coś ofiarować Panu, a Pan chce, żebyś to wrzucił do ognia, to wrzucaj. A nie wlec tego ze sobą do swojego miasta, żeby Panu ofiarować. Bo nawet Pan wtedy widzi, że to nie to. Każdy widzi. Przede wszystkim Pana, nie nawet. Gdzie czasem my rezygnujemy z tego, co jest dla nas bezwartościowe, bardzo szybko, szczycąc się przed ludźmi, że zrobiliśmy jakąś ofiarę. Już słyszałem te opowieści, ile ja to oddałem Bogu, jak ludzie mówią. Ale najdłuższe okazy dla ludzi wyglądające jak błogosławieństwo, dla Boga, który wie, jak je zdobyłeś, zostawiamy sobie czasami. Uprawiać zaczynamy religię. No, Saul tłumaczy, że on chciał to naprawdę oddać Panu i tak dalej. 1 Samuela 15:21 może. Ale lud pobrał z łupów, owocach i bydle najprzedniejszego z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu. Zobaczcie, co oni robią. Jak zniszczy, to zniszczy, skoro chcemy ofiarować. Bo widzicie, tutaj widzimy kogoś podobnego do Kaina. Z upatrzoną przez siebie ofiarą chce podobać się Bogu. Nie patrzy, co Bóg chce. I dlatego Pan mówi, oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara. A uważne słuchanie lepsze niż tuż barani. Słuchacie dziś uważnie? Wierzę, że Duch Święty ma nam coś do przekazania. Wierzę, że Biblia nas czegoś bardzo ważnego naucza. Bóg nie potrzebuje naszych ofiar i darów, ale potrzebuje, by Mu oddawać to, czego On chce, a nie to, czego On nie chce. Bóg nie potrzebuje tego, Twoich 5 złotych. Bóg nie potrzebuje Twoich 100 tysięcy. Bóg ma pewne wymagania. Najpierw Słowa Bożego, a potem duchowego prowadzenia. I nie będziemy Bogu wyznaczać, z czego ma się cieszyć, a z czego ma się nie cieszyć. On sam nam będzie pokazywał, co mamy robić, a Słowo Boże daje nam podstawy do tego, co mamy robić. Kończąc, chciałem przeczytać jeszcze Rzymian 12:1 i tym zakończyć. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali. I przypominam, że kiedy Biblia mówi, wzywam was wtedy, bracia, to określenie bracia oznacza zgromadzenie, nie braci. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Ja wierzę,
tak już dzisiaj
kończąc, ja wierzę, że to jest okazja, aby spróbować jeszcze raz. Tym razem powiedzieć, Panie, chcę tak żyć, żeby te słowa z Izajasza nie pasowały do mojego życia. Chcę tak żyć, by się Tobie podobać. Werset 15 w tym fragmencie z Izajasza, który Wam dałem, wracając. Werset 15 w naszym tekście z Księgi Izajasza mówi o rozkładaniu, wyciąganiu rąk. Wiecie, co Żydzi mieli na myśli, kiedy mówili o rozkładaniu rąk, czy wyciąganiu rąk? To był gest, to była modlitwa, aby Pan sam napełnił te ręce. I tego Wam, bracia i siostry, życzę. Kiedy rozkładacie swoje ręce, zakrywam oczy przed Wami. Nowy Testament uczy nas, abyśmy wznosili jakie ręce? Czyste ręce. I Bóg mówi, kiedy wyciągacie ręce, zakrywam oczy przed Wami. Czyli Bóg mówi, nie napełniam tych rąk. Wasze puste ręce pozostają puste. Ale chcę Wam tu jeszcze jedną duchową rzecz powiedzieć. Może bym już skończył, ale to jeszcze muszę powiedzieć. Muszę Wam to powiedzieć i wielu z Was przerazi się tym, co teraz powiem. Ja przynajmniej się przeraziłem i dlatego wiem, że chcę studiować Słowo Boże głębiej. Że zakryte oczy Boga zobaczyłem, że oznaczają coś dużo więcej niż tylko niewysłuchaną modlitwę. Żydzi wiedzieli coś, o czym my dzisiaj zapominamy. Kiedy Bóg zakrywa swoje oczy i odwraca swoje odblicze od człowieka, który obłudnie go traktuje, bo Bóg się nie odwraca od grzesznika, Bóg się odwraca od obłudnika, żebyście wiedzieli. To kiedy Bóg zakrywa oczy i odwraca się, to oznacza, że stajemy się bezpańscy, bez ochrony, a wtedy przeciwnik może ruszyć do ataku. I ciekawe, jakie masz z nim szanse wtedy. Pomyślmy o naszych dzieciach, naszych domach i rodzinach. Jeżeli Pan się od nas odwróci, to powiedzcie mi, kto nas obroni. Jeżeli Bóg nas porzuci, to kto nas zaopatrzy? Kto nas posili? A Bóg mówi, jeżeli obłuda, nieszczerość i uprawianie religii z waszego życia nie zniknie, to będziecie podnosić ręce, ale ja się odwrócę i nie będę was widział. A kiedy pasterz się odwróci od stada, kiedy właściciel odwróci się od tego, co jest jego, to wiele możemy stracić. I ja wiem, że można się zesłaniać, nie, no Bóg miłością jest i tak dalej. Bóg jest miłością, ale Bóg jest miłością, której deptać nam nie wolno. I Izrael, i historia pokazuje nam wiele przykładów, że to, co mówię, wy czujecie, że to jest prawdą. Że wielu ludzi pytało potem dlaczego. Bo przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokół jak lew ryczący, patrząc, kogo by pochłonąć. I żeby dotknąć ciebie, musi przejść przez swoją ochronę. Dlatego nasze życie powinno być położone w kim? W Chrystusie. Żebym mógł uderzyć, ugryźć ciebie, musi najpierw ugryźć czy uderzyć tego, który mnie otacza. I dlatego chcę pozostawać w Chrystusie. Chcę w Nim trwać. A obyś był zimny albo letni, Pan mówi. Obyście wiedzieli, czego wy chcecie. Chcecie mnie kochać czy nie? Jeremiasz krzyczał do swojego narodu. Wy mówicie, Jeruzalem, Jeruzalem. Bo myślicie, że nic się nie stanie. Bo Żydzi myśleli, że jak świątynia jest w mieście i miasto, to im się nic złego nie przydarzy. Tabuny pogan przedeptały to miasto na lewo i prawo. Bóg nie ruszył palcem. Dlatego, że oni nie chcieli, żeby Bóg ruszał palcem. Ja dziś wyznaję Jezusa moim Panem i chcę, żeby działał w moim życiu. Chcę, żeby Nim kierował, a kiedy Nim kieruję, to wtedy wiem, że będzie je chronił. Ale jeśli moje życie wyrywam z Jego ręki i mówię, Panie, nie chcę Twojego panowania, to Bóg, słuchajcie, nie jest jakimś dobermanem do obrony nas. Bóg jest naszym Królem. Jest Panem, jest święty. Trwajcie w Chrystusie. Nie pozwólcie, żeby diabeł uczynił lukę, żeby was zwiódł i okłamał, co myślą ludzie, co ma tamten, co ma siamten. Patrz na siebie, patrz na twoją relację z Panem. Trwaj w tym słowie. Weź sobie tą kartkę i przeczytaj ją czasami jeszcze raz i jeszcze raz. I powiedz, Panie, tak moje życie prowadź, żeby moje życie nie pasowało do tego. Żeby moje życie pasowało do innych wersetów. Niech moje życie panuje do tego, niech moje życie pasuje do tego wersetu i będzie on jak drzewo zasadzone nad wodami.